Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tak liczną frekwencję na takim spotkaniu. Jest piękny dzień, prawie że letni. Nie mamy wiosny, mamy lato od razu. Proszę Państwa, temat mojego przedłożenia został przedstawiony. W związku z tym wiemy, jaki jest problem. A problem jest, proszę Państwa, bardzo poważny. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, jak nie patrzymy na całą kulturę, jakbyśmy nie patrzyli na jakąkolwiek dziedzinę ludzkiej kultury, to odnajdziemy bardzo poważne zagrożenia. I te zagrożenia nie mają charakteru, proszę Państwa, akcydentalnego, przypadłościowego, ale to są zagrożenia fundamentalne. Zagrożenia, które niestety, tak jak rozum podpowiada, mogą ugodzić w byt narodowy nie tylko naszej polskiej kultury, naszych rodzin, ale i poniekąd całej naszej cywilizacji. Jest, proszę Państwa, masa zagrożeń i warto na samym początku nazwać te zagrożenia, by po dokonaniu pewnej diagnozy dać odpór złu. Jest to obowiązkiem każdego normalnego człowieka nie zgadzać się na pewne rzeczy złe, ewidentnie złe, szkodzące, niebezpieczne, przeciwdziałać temu złu. Bo milczenie jest w istocie rzeczy wsparciem samego zła. O jakim złu mówimy? Proszę Państwa, jesteśmy ludźmi i bardzo często nie chcemy słyszeć pewnych rzeczy. A jakich rzeczy nie chcemy słyszeć? No na przykład o tym, że patrząc tak od lat 50. XX wieku w Polsce działy się rzeczy straszne. Taką straszną rzeczą jest aborcja. Ci, którzy zajmują się badaniami, mówią, że sami Polacy dokonali, trudno o tym mówić, ale niektórzy mówią nawet o 20 milionów aborcji od 1953-2 roku. To wszystko się zaczęło. Dzisiaj każdego dnia w Europie no morduje się około 7,5 tysiąca dzieci. Dzień w dzień. Na całym świecie liczba aborcji każdego dnia przekracza na pewno 100 tysięcy. Ostatnio media katolickie donosiły o tym, że właściwie co trzecie dziecko poczęte na świecie zostaje abortowane, zabite. Więc aborcja jest główną przyczyną śmierci człowieka w XXI wieku. To są przerażające rzeczy. To wszystko dotyka naszych rodzin. Zresztą to nie jest jedyne zło. Proszę zobaczyć na ten sam XX wiek. Dwie wojny światowe, rewolucja bolszewicka, sztucznie wywołane katastrofy, głód, chociażby nie tak daleko, prawda, w latach 30. ponad 3 miliony ludzi. Skąd to zło na świecie? Ksiądz przed chwileczką powiedział, że ataki na rodzinę były, ale my jako chrześcijanie, jako katolicy wiemy, że ten pierwszy atak na rodzinę dokonał się ze strony diabła, kiedy przyszedł do Ewy i powiedział: nie możecie jeść z tego ogrodu. Nie, nie możemy, tylko jest jedno drzewo. Proszę zwrócić uwagę. Gdybyśmy patrzyli na ten atak na rodzinę, na człowieka od samego początku, to musimy dostrzec, że za tym atakiem właściwie stoi diabeł. Kiedyś taki wybitny francuski znawca świętego Tomasza z Akwinu, Pierre Torel, powiedział, że czytając świętego Tomasza, że diabeł wie, że przegrał, bo Chrystus Pan zmartwychwstał. Więc co on robi? On atakuje obraz Boga. Tym obrazem Boga jest człowiek. Ten atak na człowieka, to poniżenie człowieka, które się dokonuje przez eutanazję, aborcję, różnego rodzaju dewiacje, męczenie człowieka w niesamowity sposób, to nie jest tylko, proszę Państwa, efekt jakichś błędów, to jest w ostatecznym rozrachunku, trzeba to powiedzieć wyraźnie, pewna diabelska sztuka, diabelska robota. I niestety, proszę Państwa, takim narzędziem diabelskim dzisiaj staje się genderyzm wsparty właśnie ideologią LGBT. Staje się pewną ideologią, która ma doprowadzić do nowego porządku światowego, tego nowego porządku światowego, w którym nie ma Boga, nie ma celu ludzkiego życia. W czasie kazania ksiądz dobrodziej prosił Pana Boga, żebyśmy głosili normalność. No, dzisiaj mówi się, skąd człowiek zna jakąś drogę do normalności. No, już Arystoteles ją znał. Mówił o tym, że to jest normalne, co prowadzi do właściwego celu. Prawda? Wszystko, co istnieje na tym świecie, ma swój właściwy cel. Komisariat policji ma swój właściwy cel. Tym celem jest, każdy wie, ściganie bandytów, pilnowanie porządku. Jeśli policja wywiązuje się z tego celu, jest normalnym policjantem. Jest dobrym policjantem. Jest prawdziwym policjantem. Jeśli nie realizuje tego celu, a na przykład informuje mafię o tym, gdzie co można ukraść, strzeże zamiast dobra wspólnego bezpieczeństwa obywateli domu publicznego, to nie jest normalnym policjantem, bo nie realizuje właściwego celu. Norma pochodzi od ostatecznie Pana Boga, bo On wyznaczył cel. Wyznaczył cel nerkom naszym, które są po to, żeby czyścić naszą krew, oczom, żebyśmy widzieli, ale wyznaczył cel nam samym. Tym celem ostatecznie, wiemy, jest sam Pan. I teraz ideologia LGBT, o której tutaj mówimy, jest straszna. Dlaczego jest straszna? Dlatego, że ona neguje właściwy cel ludzkiego życia. Ale robi to bardzo sprytnie, uderzając w człowieka, w jego pierwszym naturalnym kręgu życia, którym jest właśnie rodzina. Ale nie tylko w rodzinie, bo ten atak ideologiczny idzie także poprzez szkołę, poprzez środki masowego przekazu, poprzez różnego rodzaju przejawy działalności artystycznej, także poprzez pseudonaukę, pseudofilozofię. Bo tego też nie brakuje dzisiaj. Proszę Państwa, my musimy się przygotować na to, że ta ideologia, ona będzie przybierała różne postacie, ale jeśli poznamy jej istotę, jeśli zrozumiemy, gdzie są jej źródła, jakie są cele, bardzo łatwo będzie można ją zdefiniować, dostrzec, a tym samym chronić siebie, ale i także rodzinę. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięła ideologia? Co to jest ideologia? Bo to jest ciekawa rzecz. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale sam termin ideologia pochodzi od takiego francuskiego ministra oświaty, Destin de Tracy, nazywał się ten pan. On wpadł na pomysł, bo to był w istocie rzeczy człowiek oświecenia, działał po oświeceniu, ale wykształcony był na tradycji oświeceniowych, że nie trzeba właściwie ludzi wychowywać. Wystarczy, żeby ludźmi odpowiednio kręcić, manipulować. A w jaki sposób można manipulować? Otóż wtedy, kiedy się ich odpowiednio uformuje, jako młodych, w szkole. Ta szkoła jest po to, żeby niejako wlać ludziom do głów pewne schematy, pojęcia, pewne kategorie, znając metody działania psychiki ludzkiej, my możemy spowodować, sądził Destin de Tracy, ideologia na tym polega, że pewne pojęcia się łączą w świadomości człowieka. Człowiek zaczyna działać na jakiej zasadzie? Na zasadzie takiej, że myśli, że sam jest źródłem swojego działania, a tymczasem to jego działanie jest jakby sprowokowane poprzez środki masowego przekazu, poprzez czynniki zewnętrzne. W ten sam sposób następuje, proszę Państwa, manipulacja człowiekiem. Manipulacja, która polega na tym, że człowiekowi się wydaje, że on podejmuje decyzję, że to jest jego decyzja, tak naprawdę to nie jest jego decyzja, to jest jakby jego odruch wcześniej zaplanowany i przygotowany. Otóż ideologia LGBT po pierwsze jest ideologią, czyli jest jakby formą manipulacji człowiekiem. I to bardzo perfidną formą, bo formą, która dotyczy bardzo intymnej sfery ludzkiego życia, jaką jest właśnie ludzka seksualność, ludzka duchowość, ludzka miłość. Otóż, proszę Państwa, gdzie byśmy szukali źródeł ideowych i treści tejże ideologii LGBT? Przede wszystkim w marksizmie. Początkiem XX wieku w Niemczech powstała tak zwana szkoła frankfurcka. Tworzyło ich tę szkołę masę różnych profesorów, uczonych. Wszyscy kochali ponad życie Marksa. I uważali, że Marx jest nie tylko myślicielem, ale kimś na wzór proroka, który przepowiedział przyszłość i doskonale jakby ujął naturę człowieka, doskonale ujął procesy społeczne, historyczne, tylko że niestety Marxa nauka została w pewien sposób zdyskredytowana, nieprzyjęta. W związku z tym szkoła frankfurcka reprezentowana właśnie przez Hockenheimera, Pollocka, Marcuse, przez Richard Fromma do pewnego stopnia, postanowiła promować marksizm. Marksizm, który w istocie rzeczy jest ideologią. Ideologią i utopią. Utopią, która ma doprowadzić do wybudowania raju na ziemi. Ale co to jest za raj? To jest raj, w którym nie będzie rodziny, nie będzie własności prywatnej, nie będzie także religii. Dlaczego? Dlatego, że Marx, nienawidząc generalnie kultury zachodu, nienawidząc chrześcijaństwa, nienawidząc właściwie wszystkiego, co normalne, doszedł do wniosku, że te właśnie trzy rzeczy, rodzina, własność prywatna i religia, to są największe, jakby to powiedzieć, przyczyny alienacji człowieka, wyobcowania człowieka. Dlaczego? Dlatego, że rodzina skłania człowieka do tego, żeby zajmował się swoją prywatnością. Ta mama, która ma dzieci, troszczy się o dzieci swoje, prawda? Tym samym jest jakby odciągnięta od innych dzieci. Mężczyzna, który ma żonę, rodzinę, dba o to, aby w jego domu było dobrze. Nie dba o wszystkie kobiety, nie dba o wszystkie dzieci. Więc jak gdy rodzina jawiła się dla Marksa, nie tylko dla Marksa, bo już wcześniej była ona, jako czynnik zwyrabniający człowieka, bo odciągający go od spraw ważnych, jaką jest właśnie cała społeczność. A własność prywatna też musiała być zlikwidowana. Dlaczego? Dlatego, że własność prywatna, zdaniem marksistów, samego Marksa, jest efektem złodziejstwa. Jest przyczyną też alienacji, wyobcowania człowieka, dominacji jednego człowieka nad drugim człowiekiem, różnic. W związku z tym, jak zlikwidujemy własność prywatną, zlikwidujemy rodzinę, nastąpi prawdziwe wyzwolenie człowieka, uwolnienie jego potencjału. Ale żeby jeszcze to mogło nastać, Marx mówi, musimy zlikwidować największe zagrożenie dla człowieka. Tym zagrożeniem jest religia. Religia jest opium dla ludu, jest narkotykiem. Prawda? Jest tym czynnikiem, który człowieka otumania. Prawda? Bo człowiek zamiast realizować siebie, swoje popędy, dążyć do realizacji swojego interesu, myśli o tym, że jest jakieś niebo, jakaś sprawiedliwość Boża, jest jakby rzeczywistość ostateczna, do której się idzie. Nie ma czegoś takiego. Marx pod wpływem Hegla, pod wpływem utopistów dochodzi do wniosku, że trzeba to wszystko zanegować. I co postulować? Postulować nowy porządek świata, w którym nie ma rodziny, nie ma własności prywatnej, nie ma religii. A to wszystko po to, żeby człowiek był w pełni wolny. Co to znaczy być wolny? Nie mieć żadnych ograniczeń. Szkoła frankfurcka, która, proszę Państwa, rozwijając się od lat 20. bardzo mocno promieniowała na elity europejskie, nie tylko na Niemcy, bo Hitler w latach 30. tę szkołę zamknie, pogoni. Głównie z tego powodu, że tworzyli ją w zdecydowanej większości Żydzi. Żydzi, którzy często porzucali judaizm, ale nie porzucali pewnych cywilizacyjnych elementów związanych z cywilizacją żydowską, a wśród tych elementów była pewna niechęć do chrześcijaństwa, do religii w ogóle, zwłaszcza chrześcijańskiej, katolickiej. Szkoła frankfurcka rozwinie się we Francji, w Szwajcarii, potem to wszystko zostanie przeniesione na Columbia University, do Stanów Zjednoczonych i ten typ myślenia zacznie dominować. A więc, proszę Państwa, co się pojawia? Pojawia się właśnie szkoła frankfurcka, która głosi marksizm. Marksizm jest utopią. Jest rzeczywistością, która głosi jakby nowy obraz człowieka. Kim jest człowiek? Według tego nowego obrazu marksistowskiego głoszonego przez szkołę frankfurską. On jest zwierzęciem. Zwierzęciem, które jakby rozwinęło się poprzez pracę, poprzez używanie narzędzi. Ale jest tylko zwierzęciem. Prawda? Człowiek powstaje podobnie jak świnka i kończy jak świnka. Nie ma innego życia, tylko to biologiczne, naturalne. Kiedy zwolennicy szkoły frankfurskiej zaczęli głębsze studia nad Marksem, dostrzegli jedną ważną rzecz, mianowicie to, że można Marksa podkręcić, dopełnić, rozwinąć freudyzmem, doktryną Zygmunta Freuda, który podobnie jak Marx był naturalistą, widział w człowieku tylko zwierzę, ale akcentował w człowieku to, że w zwierzęciu tym dominującą rolę odgrywają dwie ślepe siły. Jedną z tych sił jest to, co w freudyzmie nazywamy erosem. Eros to jest ten ślepy popęd seksualny, który zmierza do tego, żeby dogodzić sobie w dziedzinie życia seksualnego. Druga siła, która jest w człowieku, która decyduje o tym, kim jest człowiek, to jest thanatos. To jest ta siła, która prowadzić ma człowieka do uśmiercenia. Prawda? Marksiści zdali sobie sprawę z tego, że można by było jakby wejść głębiej i tworzyć duchowość człowieka w oparciu o freudyzm. W oparciu o właśnie tę wizję człowieka. Dlaczego? Dlatego, że Marx jakby wydaje mu się, nie dostrzegł tego, że jakby ostatecznie życie seksualne jest tym, co tak naprawdę jest interesujące, intensywne, tym, co jest jakby naprawdę dobre i właściwie ostatecznie wypełniające człowieka. Ale to było mało. Zwolennicy szkoły frankfurckiej doszli do wniosku, że nie wystarczy Hegel, nie wystarczy Marx, nie wystarczy Freud. Trzeba jeszcze uzbroić myślenie, wizję życia społecznego, samego człowieka, naszą etykę, poprzez tak zwany egzystencjalizm, reprezentowany przez Jean-Paul Sartre, ale nie tylko przez niego, przez Camus, przez egzystencjalistów, którzy, proszę Państwa, widzą w człowieku istotę tragiczną, istotę absurdalną. Tak? Nie wiem, czy Państwo wiecie, Albert Camus, ten autor dżumy, dobry pisarz, ale proszę Państwa, od strony filozoficznej, cóż on głosi? On głosi, że głównym problemem filozofii jest co? Samobójstwo. Prawda? Sartre mówi, że absurdem jest, że żyjemy, absurdem, że umieramy. W ogóle drugi to piekło. To jest, o co chodzi z tym egzystencjalizmem? Bo nie wszyscy studiują filozofię, ja jestem z wykształcenia filozofem, więc staram się pewne rzeczy zrozumieć, nazwać, dostrzec konsekwencje. Aha. Więc co wniósł do szkoły frankfurckiej egzystencjalizm? Przekonanie o tym, że człowiek jest istotą żyjącą po nic. Dla niczego. Da? Życie nasze jest absurdalne. Kończy się śmiercią i to jest totalna pustka. Prawda? I dlaczego o tym wszystkim mówimy? Dlatego, że jak weźmiemy właśnie pod uwagę właśnie marksizm, weźmiemy pod uwagę egzystencjalizm, weźmiemy pod uwagę Freuda, to my znajdziemy to właściwe podłoże dla ideologii LGBT, która seksualizuje człowieka, która lekceważy porządek naturalny, która domaga się w istocie rzeczy odebrania od człowieka rozumu, odebrania od człowieka prawdziwego dobra, szczęścia, normalności. To jest to ideowe zaplecze. To jest to ideowe zaplecze. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj ta ideologia LGBT, ona dociera do szczytów życia społecznego, politycznego całego świata. Pozwólcie Państwo, że ja cytuję pewne fragmenty, które wiążą się z pewnymi wytycznymi WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczącymi edukacji seksualnej. A jak to zrozumieć? Postuluje się to, co Państwu przeczytam, o tym pisałem już w 2013 roku, więc jakieś 5-6 lat temu, że WHO, ta Światowa Organizacja Zdrowia, co ona zaleca? Ona zaleca, proszę Państwa, rozpoczynanie edukacji seksualnej przed 4 rokiem życia. W tym okresie należy dziecko nauczyć umiejętności, proszę posłuchać, 4 rok życia. Jak mała ma się dotyczyć spraw związanych z prokreacją? Ma się dziecko tutaj nauczyć słownictwa, które by pozwalało mu wysłowić dalej. Czytam, że dziecko powinno także umieć wyrażać własne potrzeby i życzenia i granice, na przykład zawodów doktora, lekarza. Światowa Organizacja Zdrowia określa dalsze etapy życia, co dzieci powinny robić, czym powinny się zajmować. Między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno nauczyć się, tu cytat, skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości. Powinno także między 9 a 12 rokiem życia, słuchajcie Państwo, brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne. 9-letnie dziecko ma brać odpowiedzialność, uczestniczyć w życiu seksualnym. Radzi także, by dziecko między 12 a 15 rokiem życia potrafiło samodzielnie zaopatrywać się w antykoncepcję. I dalej WHO zaleca, aby młodzież w wieku powyżej 15 roku mogła zostać wykształcona krytycznie w odniesieniu do norm kulturowych, zwłaszcza religijnych, odnoszących się do ciąży i rodzicielstwa. Czyli proszę zwrócić uwagę, WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, na którą powołują się zwolennicy LGBT, zaleca seksualizację dzieci od 4 roku życia, wprowadzanie dziecka w świat pornografii, lekcje masturbacji, lekcje, w których dzieci uczą się na przykład organizować dom publiczny. To wszystko przed 15 rokiem życia. Jakby Państwo nie wierzyli, to posłuchajcie specjalistów w tej materii, i na przykład księdza profesora Dariusza Oko. Bardzo dużo o tych rzeczach mówi. Zna się na tych wszystkich rzeczach. To się wszystko dzieje na naszych oczach. Ja sam wiem, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ostatnio przeczytałem takie dane, około 90% młodych ludzi w Wielkiej Brytanii ma kontakt z pornografią już przed 11-12 rokiem życia. 50% młodych ludzi korzysta z pornografii regularnie, każdego tygodnia. No to wszystko dokonuje się w jakich oparach? W oparach właśnie ideologii, która promuje rozbudzenie seksualne. Ale dlaczego się to wszystko dzieje? Zadając sobie takie pytanie, no bo przecież ostatecznie prowadzi to wszystko do zbrodni. Tak? Młodzi ludzie stają się nagle rodzicami i co się okazuje? Proponuje im się tabletkę w czystą formę. Przeczytałem ostatnio, że w samej Italii sprzedano w 2017 roku 250 tysięcy tabletek. Po. Prawda? Większość z nich to są środki antykoncepcyjne, czyli takie, które nie pozwalają, aby doszło do połączenia materiału genetycznego męskiego i żeńskiego, ale jeśli już dojdzie do połączenia, to one uśmiercają, czyszczą kobietę z niepożądanego istnienia drugiej osoby. A to jest efekt czego? Efekt pewnego bałaganu, który się wprowadza w człowieka, i efekt tego jest w postaci śmierci. Te 7,5 tysiąca aborcji, które mają miejsce każdego dnia w Unii Europejskiej, 7,5 tysiąca. Nie wiem, ile liczy Państwa miejscowość ludzi.
18.
No, w ciągu dwóch dni właściwie mniej więcej tyle ludzi na Europie. Prawda? Bez wojny. To wszystko ma miejsce. Więc proszę Państwa, dlaczego LGBT, proszę Państwa, promuje tę erotyzację? Dlatego, że od strony filozoficznej, zdroworozsądkowej, to jest najlepsze narzędzie ataku na ludzki rozum. Jeśli młody człowiek odda się pornografii, odda się intensywnym doznaniom seksualnym, stymulowanym różnego rodzaju gadżetami, do tego jeszcze być może dojdą narkotyki, koniec z życiem intelektualnym. Koniec z rozumem. A bez rozumu, kim się staje człowiek? To staje się gorszym kimś niż zwierzę. Zwierzę nie ma rozumu, ale ma instynkt, dzięki któremu może dobrze żyć, bronić swojego potomstwa. Potomstwo doprowadzać do pełni. Prawda? Człowiek bez rozumu nie przeżyje. Pogrąży się w nicości. Tak oto, proszę Państwa, my musimy sobie zdać sprawę z tego, że ta ideologia w istocie rzeczy, ona zmierza do uśmiercenia człowieka. Uśmiercenia człowieka. Dlaczego? Dlatego, że ona nienawidzi człowieka. Używa popędu seksualnego ludzkiego do samodestrukcji, do niszczenia przede wszystkim rodziny. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta ideologia LGBT ona jakby grudzi w podstawowe rzeczy, które niosła kultura Zachodu. Przede wszystkim zwróćcie Państwo uwagę na obraz człowieka, na rozumienie człowieka, które mamy w kulturze Zachodu od samego początku, prawda? Ukształtowane pod wpływem głównie Ewangelii, ale także pod wpływem filozofii klasycznej. Prawda? Kim jest człowiek? Tak naprawdę jest osobą. Czyli jest stworzeniem, powołaniem przez Pana Boga i rodziców do życia w łonie mamy. To się dokonuje za pomocą życia seksualnego, więc zwróćcie uwagę, kim jest człowiek? Jest dziełem Boga i drugiego człowieka. Życie seksualne, rodzina jest miejscem cudownego działania Boga, bo On powołuje do życia drugiego człowieka. LGBT, ta cała ideologia seksistowska, ona nienawidzi rodziny, ona nienawidzi prokreacji. Ona odrywa życie seksualne od właściwego celu, prowadząc je do jakiejś rozkoszy, tej rozkoszy, która ostatecznie prowadzi człowieka na śmietnik. Dlaczego się to wszystko dzieje? Dlatego się dzieje, że to jest ideologia, która powoduje, że człowiek nie myśli o rodzinie. On myśli o życiu seksualnym, sobie o rozkoszy. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, co się dokonuje. LGBT zrywa także z klasycznym rozumieniem ludzkiej kultury. Tak? W klasycznym ujęciu kultura, co to jest? To, co uczył Cycero, to jest uprawa człowieka. Cycero w rozmowach tuskularskich, w takim niewielkim swoim dziele, tłumaczy, że my, Rzymianie, mamy agrikulturę, czyli uprawę pola, ziemi, ale obok tego jest animikultura, uprawa ludzkiej duszy. Kultura to jest uszlachetnienie człowieka do tego, żeby wydawał właściwe owoce. A co jest właściwym owocem ludzkiego życia? Właśnie życie piękne, dobre, sprawiedliwe, ostatecznie święte. Da? Pod wpływem Freuda, pod wpływem Marksa, cała ta ideologia LGBT, co ona widzi w kulturze? Dwie rzeczywistości. Albo rzeczywistość opresyjna. Kultura to jest to, co cię zniewala. Konwenanse, ograniczenia. Albo z drugiej strony kultura to jest przestrzeń ekspresji twojego libidu. Tak? Czyli kultura to jest jakby miejsce, na które masz się opróżnić. Przepraszam za wyrażenie, ale taki jest sens tego wszystkiego. Albo jest kultura kagańca. Proszę zwrócić uwagę, przerażająca rzecz. Prawda? Jeśli się takie ma rozumienie kultury, jak tworzyć szkoły? Jak tworzyć uniwersytety? Przerażająca rzecz. I wreszcie proszę zwrócić uwagę, ta cała ideologia LGBT, ona także atakuje normalną strukturę życia społecznego. Już stary Arystoteles na początku polityki swojej pisał, że człowiek z natury jest zoon politikon, czyli jest istotą społeczną, polityczną, zrodzoną do życia z innymi, bo się rodzi albo kobietą, albo mężczyzną. Prawda? Jako mężczyzna nic nie urodzę. Żona ta moja też nic nie urodzi sama z siebie. A dopiero współpracując razem możemy dać życie. Człowiek jest jakby zrodzony do wspólnoty. Pierwszym naturalnym kręgiem ludzkiego życia jest rodzina. Ale rodzina nie wystarcza człowiekowi do pełni życia. Potrzebna jest gmina, społeczność lokalna. Nie wystarcza sama społeczność lokalna, bo stała społeczność lokalna na przykład nie utrzyma uniwersytetu. Potrzebne jest państwo i potrzebny jest naród. Klasycznie patrząc na życie społeczne, przyjmowano co istnienie rodziny, gminy, narodu, państwa, także kościoła, który prowadzi ludzi, człowieka każdego i wszystkich razem do Pana Boga. LGBT mówi, nie ma Boga. Po co żyjesz? Żyjesz dla siebie. Kto jest miarą tego, co dobre? Ty jesteś miarą. Na czym polega twoja wolność? Non servia. Nie służy. Co jest miejscem miłości bliźniego? Pycha. Ty sam. Prawda? Wszyscy pamiętamy, że to, co zrobiło z aniołka diabełka, to jest właśnie pycha. To jest ideologia, proszę Państwa, trzeba o tym mówić wyraźnie. To jest ideologia, która godzi w porządek społeczny, godzi w porządek antropologiczny związany z rozumieniem człowieka, godzi w cały ład kulturowy. bo myli płeć ludzką z jakąś tam funkcją społeczną, z ideologią, którą się wyznaje. Ostatnio, wczoraj, czy Państwo oglądali na takim spotkaniu, dowiedziałem się, że jest 75 rodzajów płci. No? Nawet sobie nie wyobrażam, o co tutaj wszystko chodzi, no, do czego doprowadzi. Ale to jest, proszę Państwa, rzeczywistość, z którą my musimy się zmierzyć. Dlaczego? Dlatego, że ta ideologia głosząca właśnie permisywizm, czyli przyzwolenie na zło. Przyzwolenie na zło, to co, że się dzieje rzeczy z nami? Nie bądźmy opresyjni. Kiedyś człowiek zrozumie, że to jest złe, sam się z tego wycofa. No, jeden się wycofa, drugi się nie wycofa. Jeden ze znajomych opowiadał mi o takiej sytuacji, że przychodzi do swojego kolegi sędziego. No, po co przychodzi? No, przychodzi spotkać się na jakąś tam posiadówkę męską, prawda? Spożywają panowie jakiegoś wiskacza. Kolega wchodzi do pokoju, a tam dwaj synowie palą marihuanę. Ten ma 16, ten ma 17. Zamykaczki biegnie do ojca. Mówi, słuchaj, twoje dzieci, twoi synowie palą marihuanę. Sędzia mówi, no wiesz, ja wiem, że to jest rzecz zła, ale no ja nie chcę być taki opresyjny, prawda, dzieciom niczego zakazywać, wiesz, zmieniają się standardy, to są młodzi ludzie, muszą się wyszaleć w przyszłości, zrozumieją. Zwróćcie uwagę, to jest permisywizm. To jest permisywizm. On prowadzi człowieka do śmierci. Proszę Państwa, dlaczego LGBT, ta ideologia, jest śmiertelna? Dlatego, że ona jakby nienawidzi życia. Ona sama nic nie rodzi. Nie pozwala zaistnieć człowiekowi. Tak? Święty Tomasz Akwinu, który wydaje się największym filozofem, największym także teologiem, jakiego miała ludzkość, zwraca uwagę na to, że rodzina jest tą rzeczywistością, w której powstaje to, co dla życia społecznego najważniejsze, a tym czymś jest właśnie pietyzm. Pietyzm pojęty jako cnota, polegająca na czym? Na tym, że z synowskim oddaniem i wdzięcznością my odnosimy się do rodziców, przez których przyszło do nas życie, istnienie. Ale jak człowiek używa rozumu, jeśli rodzina jest normalna, proszę zwrócić uwagę, człowiek sobie uświadamia dzięki edukacji, dzięki katechizacji, że wszelkie istnienie do niego przyszło dzięki Bogu. Ale jeśli rodzina jest normalna, proces edukacji przechodzi normalnie, to także dzięki rodzinie człowiek sobie uświadamia, że on jest tym, kim jest, dzięki ojczyźnie. Proszę zwrócić uwagę. Jeśli rodzina nie przekazuje życia, to nie ma nikogo, kto mógłby przeżywać pietyzm. Nie ma kogoś, kto by tworzył potem ojczyznę. Nie ma kogoś, kto by zwracał się do Pana Boga. No? Dwóch Panów niczego nie urodzi. No? To jest rzeczywistość dobrze znana. Tutaj żart mi się przypomniał. Kolega ostatnio opowiadał. Do lekarza przychodzi para. No i mówią, panie doktorze, no mamy taki ogromny problem, no nie możemy mieć dziecka, studiujemy różnego rodzaju nauki, przyjrzeliśmy cały internet, przyjrzeliśmy właściwie wszystkie książki. Pan jest naszą ostatnią nadzieją. Lekarz wraca się. Zaraz, zaraz, panowie, wy tak poważnie? Kierując się ideologią LGBT, musimy się zdać sprawę z tego, że my tamujemy naturalny porządek. I stajemy się kim? No, skazujemy się na śmierć, na bezpłodność. Proszę Państwa, co robić dzisiaj? Bo rodzi się pytanie, no jest źle. Dlaczego? Dlatego, że ta ideologia LGBT w postaci promocji homoseksualizmu, w postaci seksualizacji dzieci, w postaci jakby seksualizacji całej kultury, erotyzacji, pornografizacji właściwie całej kultury, ona jest wszechobecna w kioskach, w filmach. Ona dociera również do ludzi w kościołach. Na ostatnio, jeśli Państwo czytali list Ojca Świętego Benedykta XVI, w tym liście Ojciec Święty pisze o tym, że byli biskupi, szefowie seminariów duchownych, którzy puszczali klerykom filmów pornograficznych. Oficjalnie, po to, żeby ich zahaftować. Prawda? To wszystko się dokonuje w jakiej, jakby to powiedzieć, optyce? Na skutek przyjęcia frajdowskich paradygmatów, frajdowskich wizji, fałszywych wizji, zmyślnej. To są zmyślenia, inżynier. Ale te zmyślenia powodują fałszywą drogę działania, która ostatecznie prowadzi człowieka do manowca. Co w tej sytuacji robić? Proszę Państwa, wydaje mi się, sądzę, ale to nie jest tylko moje zdanie, że jakby przeciwdziałanie tej ideologii musi być rozumne. My pokonamy tę ideologię przede wszystkim pokazując jej właściwy cel. Tym celem jest właśnie to, co ksiądz za profesorem Rybą nazwał nihilizm. Nihilizm to jest przekonanie o tym, że ostatecznie życie człowieka jest pomoc. Prawda? Ja czasami ze studentami żartuję sobie, jaki jest cel życia człowieka? Prawda? Jaki jest cel życia Pana? Pytam Pana, jak Pani skończy? Student mówi, no umrę. Prawda? I co? Nic. Prawda? Większość ludzi podświadomie dało sobie mówić, że życie człowieka kończy się absolutnie wraz z śmiercią. Nawet badania socjologiczne, jakby to powiedzieć, religijności, świadomości praw, wiary katolików też nie są dobre. Ponoć 60% katolików w Polsce nie za bardzo wierzy w życie po śmierci. Wielu teologów ma kłopoty z tym. W mojej parafii Serca Jezusowego, do której przynależy w Lublinie, jest zapisane 15 600 osób, ale w niedzielę w kościele jest jakieś 3 tysiące ludzi. Jest źle. W jaki sposób możemy przezwyciężyć zło? Proszę Państwa, przede wszystkim poprzez dobrą, rozumną edukację, bo ona przywraca człowiekowi rozum. Edukacja ta musi być sprawdzona na czyniona na sprawdzonych wzorach. Tymi najlepszymi wzorami to są wzory płynące z kultury klasycznej, ze strony świętego Tomasza Zakwinu, ze strony zdrowej antropologii. Tej zdrowej antropologii, która pokazuje, że człowiek rodzi się mężczyzną lub niewiastą. Takich stworzył ludzi Pan Bóg. Ludzie ci mogą mieć różnego rodzaju problemy. Z sobą samym, ze swoim zdrowiem, także psychicznym, to trzeba takim ludziom pomagać, trzeba takich ludzi wspierać, ale nie wolno patologii nazywać czymś normalnym. Trzeba przywracać człowiekowi rozum. Proszę Państwa, trzeba także dzisiaj wystrzegać się jak ognia pewnych cegiełek destrukcji kultury. A jakie to są te cegiełki destrukcyjne? Rozwalające. Niby coś dające, ale w ostateczności rozwalające. Pierwszą z nich jest przede wszystkim ateizm. Pamiętajmy, proszę Państwa, że ateizm, czyli doktryna, która neguje istnienie Pana Boga, to jest doktryna, która jakby siłą rzeczy zawsze ciąży ku absurdowi, ku nihilizmowi, ku rozpaczy. Musimy na ile to jest możliwe jako katolicy, jako ludzie wykształceni, jako ludzie tworzący rodzinę, zwalczać naturalizm, czyli tę doktrynę, która mówi, że człowiek jest dzieckiem przyrody, natury. I w tym się wyczerpuje. Musimy, proszę Państwa, zwalczać, na ile to jest możliwe, relatywizm. Zarówno ten moralny, jak i ten światopoglądowy, epistemologiczny, który mówi o tym, że prawda zależy od punktu widzenia. Ty masz taką prawdę, moja prawda to jest Mojsza, twoja jeszcze inna. Prawda to jest zgodność intelektu z rzeczywistością. Kiedy ja mówię, że trzymam w dłoni książkę, to zdanie jest prawdziwe. Dlaczego ono jest prawdziwe? Nie dlatego, że widzicie. Dlatego, że trzymam, że tak jest. Prawda jest niezależna od punktu widzenia. Nawet wtedy, kiedy nie widać. Trzymam w dłoni książkę. Nie widzicie, a trzymam. Zdanie jest prawdziwe. Możecie nie wierzyć w to. Zdanie jest prawdziwe. Trzeba przywracać ludziom te podstawowe rzeczy, bo one potem powodują, że człowiek zachowuje się logicznie. No, zdaje sobie sprawę z tego, że mężczyzna jest mężczyzną, a nie jest kobietą. I proszę Państwa, wydaje mi się, że ostatnia sprawa najważniejsza. Ta walka o normalność, walka o naszą rodzinę, o naszą cywilizację, ona nie może się udać, nie może być skuteczna, jeśli my sami zapomnimy o najważniejszej rzeczy, a co jest najważniejszą rzeczą? Związek człowieka z Panem Bogiem. Pan jest źródłem całej rzeczywistości, jest Panem. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami, my wiemy, że zwyciężyliśmy. Chrystus Pan zmartwychwstał. Zwycięstwo się dokonało na wieki. Ale, proszę zwrócić uwagę, jako ludzie my możemy zdezerterować. My możemy się poddać. My możemy upaść. My możemy już powstać. Proszę zwrócić uwagę. Co daje dzisiaj człowiekowi współczesnemu siłę? Daje człowiekowi siłę właśnie ten autentyczny związek z Panem Bogiem. W związku z tym ludzie, którzy tego związku nie mają, są siłą rzeczy bardzo słabi. Bardzo łatwo ulegają pokusie samoubóstwienia. Bardzo łatwo ulegają pokusie hedonizmu. Ulegają pokusie odrzucenia klasycznych wzorów życia na rzecz eksperymentów. Również w dziedzinie życia seksualnego, czegokolwiek. Trzeba powracać do normalnego używania rozumu. Takim dobrym sposobem używania rozumu jest właśnie klasyczna filozofia. Proszę Państwa, mówmy się o to, żeby Pan Bóg właśnie dawał nam ciągle ludzi rozumnych, odważnych, którzy nazywają zło złem, dobro dobrem, aby w ten sposób wzmacniała się i nasza wiara, i nasza kultura, i nasze życie rodzinne, i ostatecznie także Polska. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.